taki leitmotiv, taki jeden temat pokazujący, że Jezus, Syn Boży, przychodzi do wszystkich środowisk, przekracza wszelkie granice, nie ma nawet dla Niego granicy śmierci, bo każdemu chce umożliwić nie tylko tą wiarę w życie wieczne, ale wręcz dać to życie wieczne. Już teraz. I tak widzieliśmy to w pierwszym czytaniu, kiedy Piotr w imię Jezusa głosi Żydom, którzy go zabili, ukrzyżowali tego Mesjasza, i on mówił: działaliście w nieświadomości, pokutujcie, bo Bóg dla was chce życia wiecznego. Czyli nawet to zabójstwo Jezusa nie jest dla Boga przeszkodą do tego, żeby komuś umożliwić życie wieczne. No i wreszcie ta piękna Ewangelia, w której widzimy w takiej domowej atmosferze przychodzi Jezus, i to przychodzi w szczególnych warunkach, bo właściwie wtedy się objawia uczniom, kiedy oni rozmawiają o Nim. Można byłoby nawet sobie zadać pytanie, czy by się objawił, gdyby mówili o kimś innym albo o czymś innym. Jest to wyjątkowa przestrzeń objawiania się Boga, objawiania się Jezusa w naszym życiu, kiedy zwracamy uwagę na Niego, kiedy mówimy o Nim, rozmawiamy o Nim, dopytujemy się, czytamy Pisma, jak to zostało tutaj zasygnalizowane. Wtedy nie tylko nasze życie staje się zrozumiałe, ale też On ma szansę się nam objawić. W momencie, kiedy jesteśmy skoncentrowani nie na Nim, na czymkolwiek, tylko byleby nie na Nim, to wydaje mi się, że On ma o wiele trudniejszą wtedy drogę do samoobjawienia się nam, do ukazania nam swojej miłości i siebie samego. Tak, Ewangelie często to podkreślają, a tu chyba jest dość dużo miejsca nawet pokazane, że jest naszą szansą, jeśli my te pisma, o których tutaj zostało wspomniane, czyli tę Biblię, rozważamy, i ten kontekst jest tutaj bardzo wspólnotowy, tam była cała grupa ludzi, wspólnota była, zastanawiali się, rozmawiali o Jezusie, rozważali pisma, i On dopiero pozwolił im to zrozumieć. W momencie, kiedy przyjęli Jego, kiedy zrozumieli Jego, kiedy Go zobaczyli, dotknęli, ich życie też stało się inne. To jest właściwy porządek, żeby uporządkować nasze życie. Jestem świadkiem wielu takich usiłowań ludzkich, spotykając się z różnymi ludźmi, słuchając ich, jak człowiek próbuje uporządkować swoje życie od niewłaściwej strony, skupiając się na sobie, skupiając się na swoich zmartwieniach, cierpieniach, kłopotach, radościach, pragnąc czegokolwiek dobrego nawet, ale jest skoncentrowany na sobie, a nie na Bogu. I to uniemożliwia Bogu przemianę jego życia. To jest wielka przeszkoda. Bo właściwie, żeby cokolwiek zmienić w naszym życiu, to najpierw trzeba byłoby zmienić punkt widzenia. Nie patrzeć na siebie, tylko patrzeć na Boga. To dostrzeganie Boga, widzenie Boga przekłada się w naszym konkretnym wypadkach na takie sytuacje, w których mamy czas w ogóle dla Boga. Mamy ten czas na modlitwę, na Biblię, na świątynię, na spowiedź. Kto ma czas dla Boga, dlatego Bóg ma wieczność. Kto dostrzega Boga, ten jest dostrzegany przez Boga. Niby to wszystkie prawdy są, te prawdy, które powiedziałem, są proste. Ale zobaczmy, jak jest nam czasem szalenie trudno te proste rzeczy wykonać, jak te siły ciemności się sprzeciwiają, żebyśmy zrobili krok do tego, żeby spojrzeć na Niego. Jak szatan robi wszystko, żebyśmy nie mieli czasu myśleć o Nim, tylko myśleli o sobie, o kimś, o czymś. Byleby nie o Bogu. To się dzieje gdzieś niezauważalnie w naszym umyśle, w naszym sercu, w naszych porządkach w ciągu dnia, ale to jest Jego wielki interes, złego ducha, żeby człowiek nie myślał o Bogu, tylko myślał o sobie. Żeby w ogóle nie patrzył na stronę Boga. Żeby nie miał czasu na Słowo Boże. Żeby był skoncentrowany na swoich zmartwieniach, smutkach, na swojej przyszłości, przeszłości. Ile czasu tracimy na to, no to niepotrzebne myślenie, co będzie za rok, co będzie za dwa lata. A przecież Bóg jest Panem naszego życia. Czy my możemy lepiej zadbać o siebie niż Bóg? Czy ktoś z nas może lepiej zadbać o swoją przyszłość niż Bóg? Czy dzisiaj wieczorem też, jak dzwon nie powinien zadzwonić tam gdzieś w sercu, właśnie, właśnie to słowo, właśnie to pytanie, bardzo ważne. Czy Bóg nie zadba lepiej o moją przyszłość niż ja? Więc po co to zamartwianie się całe? Po co ten lęk o to, co będzie później? Bóg wie, co będzie później. Choćby nawet znikł z naszego życia, tak jak znikł z oczu apostołów na te 3 dni, później się znowu objawił. Bóg nie znika na zawsze, bo nie umiera. A nawet gdyby był śmiertelny, jak to się stało, był śmiertelny, umarł, to zmartwychwstał. On nie opuszcza nas. Nie opuści ciebie, nie opuści twojej przyszłości. Nie bój się o to, co będzie później. Bóg o tym myśli. Zatrwożonym i wylękłym wydawało się, że widzą ducha. Tak, to też jest taka nasza przeszkoda. Wydaje się, że Bóg jest taki bardzo odległy, niedotykalny, zbyt duchowy, zbyt mistyczny, zbyt abstrakcyjny. Może nawet czasem łapiemy się na tych wątpliwościach, co też Pan Bóg może myśleć o mnie, czy On w ogóle ma czas dla mnie. Kim, że ja jestem dla Niego? On jest taki daleko, taki odległy, taki niedotykalny. Ale zauważmy, bracia i siostry, że akurat w tej Ewangelii, w tym fragmencie, Pan Jezus jest niezwykle dotykalny, fizycznie dotykalny. Oto stanął przed nimi i mówi do nich coś takiego bardzo ważnego. Dotknijcie mnie. Przekonajcie się, uszczypnijcie siebie czy mnie, że naprawdę tutaj jestem z wami. I tą dotykalność Boga mamy przedłużoną przez 2000 lat. W Eucharystii każdy z nas może go swoimi ustami dotknąć, przyjmując komunię. Nie jest to się jakaś idea, jakaś abstrakcja. Jest dotykalnym Bogiem dla nas. Mówi, dotknijcie mnie i przekonajcie się. Duch przecież nie ma kości ani ciała, jak ja mam. Siada z nimi na ławce, człowie, pokazuje im ręce, nogi zranione rzeczywiście dla ich uzdrowienia. No i w końcu mówi coś takiego, co mogło na pewno rozładować napięcie, lęk, oczekiwanie. Mówi, macie tu coś do zjedzenia? Okazało się, że już był tylko kawałek pieczonej ryby. Jak dla Pana Boga to zwykle takie resztki zostawiamy. No i był ten kawałek. I zjadł. Bóg, który siedzi przy stole w twoim domu i sobie pałaszuje kolację z tobą. Oto marzenie. Nie tylko apostołów, ale i moje. A bym sobie tak życzył właśnie, żeby sobie Pan Jezus ze mną siadł i żebyśmy sobie zjadli rybę. Ale wiecie, tu jest jeszcze coś takiego fajnego i może bardzo ważnego dla nas w tym dotknięciu, w tym, tej dotykalności Boga. Jezusowi bardzo zależało na ich uczniach. Jezusowi bardzo zależy na mnie i na was, na tobie. Nie miej wątpliwości w tym. Jezus dawał bardzo często temu wyraz, kiedy był z nimi przed śmiercią, w licznych rozmowach, bardzo długich, wielogodzinnych, w których otwierał się przed uczniami. Był taki przejrzysty, dotykalny, ale też taki szczery, zwierzający się Bóg. Bóg, który się zwierza człowiekowi. Odwrotna sytuacja. Wiele rozmów spędził z uczniami przed śmiercią i po zmartwychwstaniu. Ukazał się po to, aby z nimi być. Niby taka prosta rzecz, aby z nimi być. Ale wiecie, właśnie to jest coś takiego, co bardzo człowiek przeżywa, że kogoś takiego kochanego nie ma w pobliżu. Albo w ogóle nikogo nie ma. Nie ma kogoś, z kim by się zjadło nawet rybę. Człowiek jest i odchodzi, a ten Bóg zawsze jest. On wie, jaka jest największa tęsknota, powiem inaczej, jaki jest największy głód człowieka, żeby ktoś z nim był. Żeby człowiek nie był zdany na tą gonitwę lęków, zmartwień, niepokojów, przerażenia, co będzie jutro. Żeby ktoś zabezpieczał ten jego prawy i lewy bok swoją obecnością. Widzimy to czasem na ulicy, kiedy idzie dziecko i wyprzedzi swoich rodziców i nagle widzi, że za daleko już zaszło, zbyt duży dystans jest od rodziców i odwraca się, czy są. Nic więcej, czy są. Czy oni są po prostu. Kiedy brakuje ojca, matki w domu, człowiek odczuwa większy niepokój, trwogę. A ten Jezus ukazał się, żeby z nimi być. Zabito go, a on wstał z cmentarza, wyszedł, wziął wszystkie szaty i poszedł, żeby z nimi być. Czy nie dostrzegamy w tym naprawdę wielkiej miłości? Że ten Bóg, on by z cmentarza wstał i przyszedł, żeby z tobą być. I wstał. Ukazał się po to, aby z nimi być. Aby z nimi zasiąść do stołu po prostu. Nic wielkiego. Nie była to audiencja generalna. Przyjęciu ambasadora. Po prostu kolacja. Taki Bóg. Porozmawiać, pośmiać się, ale przede wszystkim, żeby widzieli, że On jest. Żeby mieli w tym pokój. Kiedy ktoś z nami jest, ktoś dobry, ktoś pełen pokoju, to ten Jego pokój udziela się również nam. Cieszymy się z obecności kogoś dobrego w naszym życiu. Kogoś, kto nam daje pokój, kto się uśmiechnie, dostrzeże, popatrzy, może pogłaska po głowie. Ale Bóg to jest ktoś, kto zawsze daje pokój. Ktoś, kto nigdy nie umiera. On ci jest bardzo potrzebny w życiu. Żadna osoba nie zabezpiecza tak twojego istnienia, jak Jezus Chrystus. W żadnym lokalu, w żadnej przestrzeni, w żadnym apartamencie, w żadnej kuchni nie czujesz się tak bezpiecznie jak w świątyni. Od wieków to był azyl, bo się czuło tutaj obecność Boga. On tu jest. On jest teraz w tej świątyni. Być może siedzi tutaj obok ciebie, w twojej ławce. Nie widzisz go, ale on cię widzi. Może położył rękę akurat w tej chwili na twoim ramieniu. Uśmiecha się do ciebie, zabezpiecza twoje istnienie. Nie musisz się bać, co będzie jutro. Bóg jest. Nie stracili Go i już Go nigdy nie stracą. My też Go nigdy nie traćmy. Jest tylko jedna ewentualność utraty Boga, że sami siebie zatracimy w grzechu. Boga się nie zabije, ale my możemy siebie zniszczyć grzechem. Jego miłość jest nieutracalna, powiedziałem. Wystarczyło, że rozmawiali o Nim, a On już się objawił. Kiedy człowiek o sobie gada, o kimś plotkuje, o polityce czy o futbolu, Bogu jest trudno się objawić. Ale poświęć 5 minut w rozmowie Jemu, poczujesz Jego obecność, która cię zabezpieczy, która da ci pewność istnienia, życia. I jaki On jest? On jest we wszystkich rozmowach o Nim. Nie w rozmowach o mnie. On wie, czego mi jest potrzeba, ale On potrzebuje tego, żeby o Nim mówić. On wtedy się uobecnia. Nie tajuj swoich uczuć. Zauważmy, jaki On jest hojny w rozdawaniu miłości. Jak On się nie wstydzi miłości, czułości, tkliwości, jak na mężczyznę, to bardzo dojrzały. Wielu mężczyzn wstydziłoby się tak zachować jak On. Pokazać, że ich bardzo kocha. Jest to wspaniała nauka dla nas, właśnie ta Ewangelia dzisiejsza. Dla nas, którzy boimy się okazywać uczucia, lękamy się, również gdy ktoś nas pokocha, już nie tylko, żeby kogoś pokochać. Lękamy się, bo boimy się, że nasza miłość zostanie zlekceważona, albo że przeżyjemy ból utraty. Nie dowierzamy w miłość, nawet nie dowierzamy w własną miłość. A On ma taką pewną miłość. Kiedy myślisz o Jego miłości, nie wątpisz, że ta miłość nigdy cię nie oszuka. Człowieka może oszukać myślenie o Bogu, ale Bóg człowieka nie oszuka. Człowiek sam siebie może oszukiwać, myśląc źle o Bogu. Ale Bóg o człowieku zawsze dobrze myśli. On sam nas kocha i nie można Go utracić. On chce być widziany, chce być dostrzegany. Mówi tak, popatrzcie na mnie. Jak to brzmi, kiedy Jezus mówi, popatrzcie na mnie. Zauważcie mnie w życiu. To nie była zwykła rozmowa z apostołami. To jest niezwykłe przesłanie dla nas. Popatrzcie na mnie. To brzmi z całą mocą objawienia. Bóg mówi, spójrz wreszcie na mnie, nie gap się na siebie. Nie patrz się w swój egocentryzm, tylko patrz na mnie. To ciebie uzdrowi, że wreszcie mnie zauważysz w życiu. Dotknijcie mnie. Nie tylko rozmowa o Nim jest już Jego obecnością, ale On chce być fizycznie dotykalny. Chce, żebyśmy poczuli, że On jest. Dotknijcie mnie. Wreszcie pragnie z nimi ucztować. Macie tu coś do zjedzenia. Ta obecność się kondensuje, intensyfikuje. Popatrzcie na mnie, dotknijcie mnie, macie tu coś do zjedzenia. Jest coraz bardziej bliski, bo oni patrzą na Niego. Nie czujemy Boga, kiedy Go w ogóle nie chcemy dostrzegać. Miłość, jaką On ofiaruje, nie jest mistyczną wizją. To fizyczna obecność, dotykalna. Nie wydawało się im, że Go widzą i dotykają, ale naprawdę to przeżywali. Widzieli Go i dotykali. Nasz świat jest skrajnie podzielony z powodu gestów miłości. Są tacy, którzy nadużywając gestów miłości wpadają w pożądliwość i tacy, którzy lękają się każdego gestu miłości, bo zostali oszukani w miłości. Jedno z drugim jest bardzo ściśle związane. Ale On ma taką zdrową miłość, ten Jezus. Nie boi się dotknięcia. Ten paniczny lęk, jaki istnieje w świecie, a jednocześnie pazerność na gesty miłości, najbardziej rani nas, ludzi. Zranił nawet Boga. Za każdą nieprawą pożądliwością kryje się później agresja. Słyszymy o takich wypadkach, że ktoś najpierw wchodzi w wielkie pożądanie kogoś, a później na przykład go zabija nożem. Gdyby ludzie znali dobrze Biblię, wiedzieliby, że demony chodzą parami, jak apostołowie. I zawsze zarządzą, idzie również agresja. Idzie duch złości, nienawiści. Ile małżeństw jest skrzywdzonych przez to, że są tam bicia, pobicia, pomsty, wyzwiska. Co było wcześniej? Wcześniej był inny demon. Zła żądza. Jeśli człowiek w jednym jest nieumiarkowany, to w drugim też nie. Tymczasem Bóg przychodzi do nich i uzdrawia ich miłość. Gest miłości jest bardzo potrzebny człowiekowi. Dotknięcie. Dotknięcie matki, dotknięcie ojca, dotknięcie dziecka, dotknięcie wreszcie Boga. Dotknięcie, a nie pazerność. Dotknięcie, a nie gwałt. Dotknięcie, a nie wykorzystanie. Ten gest jest potrzebny do wyrażenia miłości, ale również do odebrania tej miłości. Jezus był bardzo delikatny w swoich gestach. Tak jak go czyta się, rozczytuje się w Ewangeliach, On używał gestów, ale robił to niezwykle delikatnie, zawsze jednoznacznie. Żaden Jego gest nie był dwuznaczny. Taka miłość, która zawsze daje pewność drugiemu człowiekowi, że nie jest jakąś zaborczością, że nie jest jakąś ingerencją w czyjeś ciało. Ale mówi, dotknijcie mnie. Ten nakaz to nie tylko sprawdzenie, że On jest materialnie obecny, ale też dotyk będący współudziałem w Jego miłości, bo tego człowiek potrzebuje. Dziecko potrzebuje, żeby ojciec go ogarnął ramieniem, albo żeby mama pogłaskała po głowie. A my? My też potrzebujemy, żeby Ojciec Niebieski nas dotknął, ale On mówi, wy najpierw mnie dotknijcie. Żebyście się przekonali, że ja mam dla was czuły dotyk miłości. Był jak ojciec, który daje swoje ciepło swoim dzieciom. To jest szalenie ważne w naszym życiu, że w naszym życiu są bardzo ważne gesty, dotknięcia, tak. Tylko oczywiście jakie są różne. Jednym z najważniejszych gestów, jakie człowiek do... Moim zdaniem najważniejszym gestem, jaki człowiek potrzebuje do istnienia, to jest gest eucharystyczny. Pocałunek Komunii Świętej. My przecież nie przyjmujemy Komunii Świętej przez ucho, czy przez oko, tylko przez usta. A ustami ludzie na całym świecie wyrażają najpiękniejszy gest wobec drugiej osoby, pocałunek. I kiedy sobie tutaj klękniemy, dzisiaj przy tym stole, ja bym rozdawał tego Jezusa, każdy z nas ustami Go dotknie. To jest nie tylko spożycie, przyjęcie, asymilacja, wejście Boga do świątyni Twojego Dziada, to jest również Twój pocałunek. W Boży policzek, w Boże serce. Człowiek nie potrzebuje w życiu pocałunku, na powitanie, na pożegnanie, kiedy kocha jakąś osobę, kiedy się wita z jakąś osobą, czy żegna. To jest gest wyrażający wielką miłość, jedność z kimś, radość. I tym jest właśnie Komunia Święta. Dotknięcie Boga. A właściwie może Bóg dotykający nas. Powinniśmy odświeżać od czasu do czasu tą świadomość, czym jest Komunia Święta w naszym życiu. To nie jest kasowanie biletu do raju, jakimś sen. Bóg całuje Twoją duszę i Ty całujesz Jego. Czy można kogoś pocałować, nie mając żadnych uczuć do tego? Tego bez sensu. To jest jakaś hipokryzja albo kłamstwo. Albo witam mojego ojca, ogarniam go ramieniem, robię mu pocałunek w policzek, ale nic z niego nie czuję. Myślę na przykład o samolotach. Dzisiaj, kiedy tutaj będziemy przy Komunii Świętej, pomyślcie o tym, naprawdę Bóg jest z nami. Przypomnijcie sobie Jana Pawła II, jaki on był w gestach pokojnych. I miliony ludzi go dotykało. Wielu ludzi, którzy byli na błoniach, czy tam na innych jakichś uroczystościach z Janem Pawłem II, nie pamięta nawet jednego słowa. Ale pamięta gest. Mówili, dotknął mnie. Dotknęłam papieża na przykład. Bo Bóg się przez niego udzielał. I nikt nie miał wątpliwości, że te gesty były jakieś może dwuznaczne. Każdy wiedział, że to był gest Ojca. Jakże szalenie potrzebny człowiekowi. A gest Boga Ojca jest mniej potrzebny. Czemu to przy świątyniach nie widzimy takich tłumów, jakie były przy Janie Pawle II? Przecież to ten sam Jezus przez tego człowieka pozwalał się dotykać. Dotknijcie. Ta ręka jest potrzebna, bo jest wyrazem czystej miłości. Ręka Boża. Ileż ludzi, jak powiedziałem, nie zapamiętało nawet jednego słowa z wizyt Jana Pawła II, ale jego dotknięcie pamiętają przez całe życie i żyją radością tego gestu. Nasza epoka jest bardzo zraniona w tym względzie przez panujący seksualizm. Ale Chrystus w tej zachęcie jest jednoznaczny i uzdrawia nasze pojęcie o roli naszego ciała w wyrażeniu miłości do kogoś i o roli Jego ciała, bo to jest ciało, ta Eucharystia. Jakże ważne ciało Boże dla nas, żeby Go dotknąć. Czytałem, że w XIX wieku w sierocińcach, tam gdzie dzieci są pozbawione rodziców, w XIX wieku połowa dzieci umierała w pierwszym roku życia z powodu marazmu. Ci, którzy zajmowali się dziećmi opuszczonymi, zastanawiali się, jak to robić, żeby te dzieci tak nie umierały. Według jednego z naukowców, jeszcze w 20 latach naszego wieku procent umieralności dzieci w pierwszym roku życia w różnych sierocińcach amerykańskich dochodził do 100%. Czyli na 100 przyjętych dzieci przed pierwszym rokiem życia prawie 99,8 umierało w ciągu kilku miesięcy. To było przerażające. Wszyscy się zastanowili, co się dzieje. I jeden z psychiatrów nowojorskich, dr Chapin, zwrócił uwagę, że niemowlęta trzymane w tych czystych, zadbanych pomieszczeniach rzadko były brane na ręce. Nie były dotykane. Nie czuły miłości. Więc naukowiec zatrudnił kobiety, których zadaniem było branie niemowlęta na ręce, gaworzenie i głaskanie ich. Procent umieralności nagle się zmniejszył. Dzieci żyły. Na koniec wspominam o tym, bo mam na myśli to. To ciało. To ogarnięcie, to głaskanie, ten pocałunek Boga, tą Eucharystię. W ciele jest Duch. A poprzez ciało Chrystusa otrzymujemy miłość Boga. jeśli nie będziemy dotykani przez Boga, będziemy też umierać. Bo człowiek jest sierotą na tym świecie. Jaka byłaby nasza umieralność, gdyby Pan nas nie karmił swoim ciałem? Może już dawno coś by w nas umarło w środku. Może sami byśmy chodzili jak zombie, jak trupy żywe, gdyby On nas nie ożywiał. W tym duchu dzisiaj, bracia i siostry, przyjmijmy ciało Chrystusa, pamiętając o tym, że On chce nas dotknąć, bo chce, żebyśmy żyli wiecznie. Chce, żebyśmy czuli, że On, Ojciec Niebieski, przez Jezusa Chrystusa, przez Eucharystię, dotyka swoje dzieci. Kocha je. Kocha.